z wami, patrzeć na wasze twarze. Zawsze kontakt z braćmi, wszelkimi braćmi sprawia mi wielką przyjemność, wielką radość. Jakkolwiek coraz więcej mam taki, powiedzmy, może źle to nazwać tremor, ale obawy, kiedy staję tutaj w tym miejscu. I nawet ten dzisiejszy werset, on jeszcze więcej dodaje mi tej obawy do mojego serca, kiedy słyszymy słowo, że z mów Twoich będziesz usprawiedliwiony. Ale z drugiej strony Słowo Boże nas ostrzega, że z mów naszych będziemy też osądzeni. Ja myślę, że nie tylko w takim sensie, jak brat Racel przedstawił to w swoim komentarzu, że jeżeli nasza mowa jest opryskliwa, zła, jeżeli mówimy złe rzeczy, wtedy będziemy osądzeni z tego, co mówimy. Ja myślę, że daleko więcej będziemy osądzeni z tego, co mówimy dobrego. Dlaczego? Jeżeli mówimy, a nie potrafimy tego zrobić. Często on jest wspominany, często czytany, ale przez to, że pewne rzeczy wspominamy często, o nich myślimy, cytujemy te słowa, to czasami zapominamy zastanowić się nad nich głębią. A jest to bardzo dla mnie, kiedy zastanowiłem się nad jego głębią treści, bardzo dziwny. Werset zapisany przez apostoła Pawła w liście do Efezjan w 4 rozdziale, a w 26 wersecie. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Tak chciałbym zatytułować nasze rozważanie. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Powiedziałem, że to jest werset dziwny. Dlaczego tak myślę, że to jest werset dziwny? Żeby to sobie uzmysłowić, przeczytaj mi kilka innych wersetów, które mówią o gniewie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 21 wersetu. Słyszeliście, iż rzeczono starym: nie będziesz zabijał, a ktokolwiek zabił, będzie winien sądu. Ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Przykazanie zabójstwa zestawione jest tutaj przez Chrystusa z gniewem. Powiedziano Żydom, że nie będziesz zabijał. A ja tobie powiadam, że każdy, kto się gniewa, to jest tak, jakby zabił. Tam mamy w naszych Bibliach takie jeszcze dwa słowa. Kto się gniewa bez przyczyny. Na moją odpowiedzialność i myślę, że na wszystkich biblistów można sobie z dużym spokojem te słowa wykreślić. Nie ma tam bez przyczyny, drodzy bracia. Kto się gniewa na brata swego, ten jest winien sądu. Takie jest Słowo Boże. Apostoł Jakub mówi w swoim liście znane wersety, ja je jednak odczytam, żebyśmy byli pewni. Pierwszy rozdział, 19 i 20 werset. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku umówieniu i nie rychły ku gniewowi. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. No, ja myślę, że te słowa nie wymagają komentarza z tym wielkiego. Mamy być nierychli ku gniewowi, bo gniew nie sprawuje sprawiedliwości. I mógłbym więcej tych wersetów zacytować. Zacytuję jeszcze jeden. Kilka wersetów dalej. Ten sam apostoł, który napisał: gniewajcie się, jak gdyby zachęca do gniewu. Ten sam apostoł napisał kilka wersetów dalej. 31 werset, w tym samym 4 rozdziale listu do Efezjan. Wszelka gorzkość, zapalczywość i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będą będzie odjęte od was ze wszelką złością. Gniew niech będzie od was odjęty razem ze wszelką złością. No, kiedy tak przeglądałem całą Biblię, to trzeba też powiedzieć, że znalazłem jeszcze jeden werset w Biblii, który zachęca do gniewu i zaraz go przytoczę. Ale poza tym to nie znalazłem innego wersetu w Nowym Testamencie, żadnego oprócz tego, który by zachęcał do gniewu. A przecież apostoł Paweł mówi wyraźnie, gniewajcie się. Jakoby zachęcał was do gniewu. Czy to możliwe? Czy istnieje tu jakaś sprzeczność? Czy istnieje tu jakaś trudność? Jak ten werset zrozumieć? Co prawda są pewne wersety, które sugerują pewien pozytywny aspekt gniewu. Popatrzmy list do Rzymian. 12 rozdział, a 19 werset. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi. Ale czy to znaczy, że my mamy się gniewać w tym wersecie? Dajcie miejsce gniewowi, że chodzi tutaj o nasz gniew, o to, że ja mam się zagniewać na brata? Ja myślę, że nie. Albowiem napisano, mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Dajcie miejsce gniewowi Bożemu. Gdybyśmy wzięli konkordancję, przeglądali hasło gniew, to zobaczymy, że bardzo wiele wersetów znajdziemy pod tym hasłem, ale większość z nich chyba, no nie liczyłem, nie zadałem sobie trudu, żeby je policzyć, ale zdaje mi się, że większość z tych wersetów to odnosi się do gniewu Bożego. Również Pan Jezus się gniewał. Czytamy w Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, a 5 werset, mówi wyraźnie o tym, że Pan Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, to mówi 3 rozdział, 5 werset. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem, zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca i grzechem onemu człowiekowi. Spojrzał Pan Jezus na faryzeuszy z gniewem. Ja myślę, że wtedy, kiedy wkraczał do świątyni, na dziedziniec świątynny i zobaczył w tym miejscu świętym przekupniów, kiedy zobaczył tam bydło ryczące i gołębie trzepoczące, churgoszące swoimi skrzydłami, to myślę, że Pan Jezus też chyba nie był uśmiechnięty zbytnio w tym momencie, kiedy kręcił bicz z postronków, ze sznurka, ukręcił sobie ten bicz i kiedy wypętał przekupniów ze świątyni. Chyba nie był uśmiechnięty, chyba nie miał pogodnej twarzy. Myślę, że był zagniewany. Myślę, że był to objaw gniewu. Ale pamiętajmy o tym, że Pan Jezus był istotą doskonałą. Pan Bóg jest najwyższym absolutem, najwyższą doskonałością wszechświata, jego prawbytem i praw przyczyną. I do nich, jak gdyby, słowo gniew nabiera innego aspektu. Wiemy, że gniew jest reakcją na brak sprawiedliwości. Tam, gdzie nie ma sprawiedliwości, tam objawia się gniew Boży. Gniew Boży wykonuje sprawiedliwość. Ale czy my potrafimy być sprawiedliwymi? Czy my jesteśmy sprawiedliwi? Przecież napisane, apostoł Paweł tu poświadczył, nie ma sprawiedliwego ani jednego, a już najmniej my jesteśmy sprawiedliwi, jeżeli ktokolwiek był sprawiedliwy na tym świecie. A zatem gniew, wydawałoby się, jakoby w całej Biblii był przyporządkowany, za wyjątkiem tych dwóch miejsc, no jeszcze jednym wspomnę zaraz, był przyporządkowany do absolutu, do doskonałości. Jak gdyby gniew był uczuciem zastrzeżonym dla Pana Boga i dla Jego Syna Jezusa Chrystusa i dla istot doskonałych. Tak by wynikało z odczytania większej ilości wersetów. Nie będziemy tego czynić, bo myślę, że czujemy to w sposób intuicyjny, że gniew Boży rzeczywiście, on sprawuje sprawiedliwość, a Jakub mówi, że gniew ludzki, gniew człowieczy, on nie sprawuje sprawiedliwości człowieka, sprawiedliwości Bożej. Że nie mamy się gniewać. No ale jak wtedy zrozumieć ten werset apostoła Pawła, który mówi, gniewajcie się. Wyraźnie nas zachęca do gniewu, mówi, gniewajcie się. Ostrzega, ale nie grzeszcie. Ale mówi, gniewajcie się. Jak go zrozumieć? No, tu mamy pewną trudność. Moglibyśmy powiedzieć tak. Cała Biblia mówi o gniewie negatywnie, gniewać się nie wolno, a ten werset też po prostu pomyłka dodany przez późniejszych przepisywaczy. No jakoś tam sobie poradzić z tym, jak to często robimy, kiedy mamy taki jeden sprzeczny werset z całą resztą Biblii. Byłaby nawet taka podstawa, żeby tak stwierdzić. Wiecie, prawda? Bo kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, to zauważyłem taką rzecz, tutaj może zrobię małą dygresję historyczną, że chrześcijanie w pierwszych wiekach po Chrystusie mówili w większości językiem greckim, oczywiście mówili aramejskim w Judei, ale przecież tam chrześcijan wiele to ich nie było. Pamiętamy, że Żydzi gremialnie odrzucili Chrystusa, to było kilkaset osób, a najwięcej przyjęło chrześcijaństwo świat heleński, świat grecki przyjął i mówił po grecku. Nic też dziwnego, że pierwsi chrześcijanie posługiwali się Starym Testamentem nie w języku hebrajskim, którego nie znali, ale w języku greckim. Nie w języku nowogreckim, tak jak mamy współcześnie, ale posługiwali się tak zwanym tłumaczeniem Septuaginty. Jest takie tłumaczenie, przypuszczam, że może większość z braterstwa słyszało o tej historii, kiedy na 2 albo 3 wieki przed Chrystusem 72 podobno tłumaczy zasiadło w Egipcie, aby przetłumaczyć Stary Testament z języka hebrajskiego na język grecki. Po prostu język hebrajski już wtedy był językiem prawie że zapomnianym i było trudno nawet Żydom sięgnąć do Starego Testamentu w języku hebrajskim, dlatego woleli mieć Słowo Boże w języku greckim. I zebrało się 72 tłumaczy, którzy przetłumaczyli Stary Testament na język grecki. I powszechnie wszyscy chrześcijanie posługiwali się właśnie Septuagintą. Wiele dowodów jest na to, dlatego że na przykład wraz z zachowanymi manuskryptami z 4 i z 5 wieku naszej ery, z manuskryptami Nowego Testamentu, zachował się i Stary Testament. No to są Biblie kompletne, które się zachowały, ale Stary Testament nie po hebrajsku, tylko po grecku, właśnie w wersji Septuaginty. Jest to dowód na to, że chrześcijanie pierwotnie posługiwali się Septuagintą. Po co uczyniłem tą dygresję? Wielu wersetów w Nowym Testamencie jest cytowanych właśnie w brzmieniu takim, jakie daje Septuaginta. Czasami to brzmienie jest inne niż my mamy w naszej Biblii. Zadziwiamy się, kiedy któryś z apostołów mówi napisano, a następnie ten werset w jego cytacie brzmi nieco inaczej, czasami nawet zmienia myśl, niż my mamy w Starym Testamencie, kiedy sięgniemy do Starego Testamentu. Dlatego, że ten werset zacytowany jest właśnie według wersji Septuaginty. I teraz, kiedy badałem ten werset, zobaczyłem, że jest takie jedno miejsce podobne w Piśmie Świętym. W Psalmie 4, a 5 werset, mamy taki dość analogiczny werset, który brzmi w naszych Bibliach, we wszystkich polskich Bibliach brzmi w ten sposób. Lękajcie się, a nie grzeszcie. Lękajcie się, a nie grzeszcie. No, dość podobne sformułowanie, ale mówi lękajcie się. Natomiast Septuaginta w tym miejscu wyraźnie mówi gniewajcie się, a nie grzeszcie. Ktoś by mógł powiedzieć, prosta sprawa. Apostoł Paweł napisał zgodnie z tekstem hebrajskim lękajcie się, a nie grzeszcie. A późniejszy przepisywacz, jakiś tam kopista, popatrzył do Septuaginty, bo miał Biblię Starego Testamentu po grecku, mówi, przecież w Psalmie tam jest napisane nie lękajcie się, ani grzeszcie, tylko jest napisane nie bajcie się, ani grzeszcie. Nie znał hebrajskiego, apostoł Paweł znał hebrajski, więc przepisał nie bajcie się, ani grzeszcie. I mielibyśmy sprawę właściwie rozwiązaną. W tym miejscu nasz wypadek mógł się już zakończyć i uznalibyśmy sprawę za rozwiązaną. Ale ja myślę, że było całkiem na odwrót, bo apostoł Paweł dalej jeszcze coś dodaje w tym wersecie. Co mówi dalej? Niechaj słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. A to już nie jest cytat. Już nigdzie nie ma Słowie Bożym. Już się nie możemy posłużyć żadnym argumentem, że to pododane, zmienione, apostoł Paweł wyraźnie mówi o gniewie. I kiedy specjalnie sięgnąłem do tekstu hebrajskiego, do tego miejsca właśnie psalmu, zaciekawiło mnie, że te pojęcia gniewać się, a lękać się, to po hebrajsku brzmiło bardzo podobnie. Regas albo ragas. Wiemy, że w języku hebrajskim nie ma samogłosek. Jest tylko L, G i Z. Tak było napisane w Biblii. Masoreci dodali tam regas i wyszło gniewaj, lękajcie się. Natomiast być może należało tam raczej odczytać ragas. Pisać tam samogłoskę A i w ten sposób uzyskać ten tekst, który użył apostoł Paweł. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. No, myślę, że nam będzie to trudno, to może zadanie dla biblistów, żeby takie rzeczy rozstrzygnąć. Ale ja myślę, że świadectwo apostoła Pawła, jeżeli to jest cytat z tego miejsca, ono by wskazywało, że raczej należy tam ragas odczytać, słowo gniew, a nie regas, słowo lęk, obawa. A zatem nie możemy się tak wytłumaczyć. Musimy powiedzieć, że w liście do Efezjan jest prawidłowo napisane gniewajcie się, a nie grzeszcie. Jest zachęta do gniewu. No ale Jak to wytłumaczyć? Skoro w innych miejscach wyraźnie, a nawet w tym samym liście, w tym samym rozdziale, parę wersetów dalej, ten sam apostoł Paweł mówi, że gniew to złość. No, jedyne wyjście z tej sytuacji, jakie mamy, to powiedzieć, że są dwa rodzaje gniewu. Właściwie nie ma innego wyjścia, nie ma innego wytłumaczenia tego wersetu, jak powiedzieć, że są dwa rodzaje gniewu, bo ja nie wierzę w to, że gdyby apostoł Paweł uważał, że gniew jest rzeczą złą, żeby on nam dał taką furtkę, powiedział, gniewajcie się. Powiedziałby, nie gniewajcie się i nie grzeszcie. A apostoł Paweł mówi, gniewajcie się. Więc musi nas zachęcać do jakiegoś pozytywnego, dobrego uczucia, ale zaraz potem ostrzega, nie grzeszcie. A więc musi być gniew w znaczeniu dobrym i gniew w znaczeniu złym. Taki wynikałby wniosek z porównywania tych wszystkich wersetów. Naszym celem, pierwszym z naszych celów, które postawimy sobie w naszym rozważeniu, będzie jak rozróżnić te gniewy. Po czym poznać gniew, ten dobry, sprawiedliwość sprawujący, po czym go odróżnić od złości. I proszę mi pozwolić, że może nie będę posługiwał się tymi terminami w jakiś sposób taki wymienny, tylko będę mówił, że gniew to jest to dobre, sprawiedliwe uczucie, chociaż to samo słowo w Biblii oznacza również złe uczucie, ale dla jasności naszego, przejrzystości naszego wykładu będę złością nazywał zły rodzaj gniewu. Ponieważ są dwa rodzaje gniewu, dobry i zły, to ten dobry będę nazywał gniewem, a ten zły będę nazywał złością. Bo zresztą my tak czasami mówimy, zły jestem. No, chrześcijanin to tak mi się nigdy nie powinien powiedzieć, że on jest zły. Chociaż może być czasami zagniewany. A więc będziemy używać dwóch terminów, gniew i złość. I naszym pierwszym problemem będzie, jak odróżnić gniew od złości. Po czym poznać, że ja jestem rozzłoszczony, że ja jestem zły, a nie jestem zagniewany. Że to nie jest gniew, który sprawuje sprawiedliwość, że to jest złość. Po czym to rozpoznać? A kiedy już odpowiemy sobie na to pytanie, spróbujemy odpowiedzieć, po czym to odróżnić, to spróbujemy pójść dalej. Zastanowić się, na czym polega teraz możliwość grzechu. Bo apostoł Paweł od razu mówi, że możecie się gniewać tym dobrym gniewem, nie tym złym. Złością na pewno nie. Możecie się tym dobrym gniewem gniewać, ale i tak macie nie grzeszyć, że wraz z tym, jak się gniewamy, jak budzi się w nas uczucie gniewu, to zaraz powstaje możliwość grzechu. Pamiętajmy o tym. I spróbujemy się zastanowić, jak uniknąć albo zmniejszyć niebezpieczeństwo grzechu wynikającego nawet z dobrego rodzaju gniewu. Żeby to uczynić, to wpierw znajdźmy tego drugiego świadka. Bo tak jak powiedziałem, no, całe moje rozumowanie, że są dwa rodzaje gniewu, mogłoby być zanegowane jednym stwierdzeniem, że ten werset to jest późniejszy dodatek, on tutaj nie należy się do niego przywiązywać. Wszystkie inne wersety mówią, że gniew to jest złość, to jest zło, nie wolno tego robić. Żeby mieć taką pewność, to poszukamy drugiego świadka, który nam zaświadczy, że jednak gniew należy niekiedy okazywać, należy się niekiedy gniewać. Rozdział 19 przypowieści Salomonowych. No tam z przypowieści Salomonowych będziemy jeszcze kilka wersetów czytać, one sporo nam mówią o gniewie, ale przeczytamy w tej chwili 19 rozdział i 19 werset. Wielki gniew okazuj, kiedy odpuszczasz karanie, grożąc mu, ponieważ odpuszczasz, że potem coś karać będziesz. Do treści tego wersetu jeszcze wrócimy kiedyś w trakcie naszego rozważania. Natomiast w tej chwili chciałbym tylko spostrzec jedno, że wyraźnie autor księgi przypowieści zachęca nas do okazywania wielkiego gniewu. A więc mamy drugiego świadka, mamy taką pewną podstawę, stoimy na dwóch nogach, wiemy o tym, że gniewać się wolno. Ale teraz jak odróżnić gniew od złości? Żeby to uczynić, rozróżnić, czym różni się gniew z 4 rozdziału listu do Efezjan, 26 werset, od gniewu z 4 rozdziału, a 31 werset, prześledzimy sobie 7 przykładów Biblii. Oczywiście nie są to wszystkie przykłady gniewu, jest ich więcej. Ja wybrałem pewne reprezentatywne przykłady, 4 przykłady ze Starego Testamentu i 3 z Nowego, które dadzą nam pewne pojęcie o tym, jakie mogą być przyczyny i skutki gniewu. Prześledźmy przykłady gniewu ze Starego Testamentu. Kto pierwszy gniewał się, pamiętają braterstwo w Starym Testamencie? Kain, oczywiście. To proste pytanie, ale przeczytajmy to. I stało się po wielu dni, iż przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu. Także i Abel przyniósł pierworód wśród swoich i stłustości. I wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego. Ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał. I rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego. bardzo piękne określenie hebrajskie, spadła twarz Jego. No, dzisiejsi tłumacze unikają tych takich hebraizmów, twierdzą, że to nie trzeba na jakiś łamniejszy zwrot przetłumaczyć polski. Ale ja myślę, że to bardzo dobrze, że tłumacz Biblii Gdańskiej zostawił to określenie, spadła twarz Jego. Prawda, co to jest pierwszy znak? Pierwszy znak, jak rozpoznać złość od gniewu? Jest charakterystyczne to określenie, kiedy się uśmiechamy, wszystkie mięśnie unoszą naszą twarz do góry. Kiedy się złościmy, zauważmy, co się dzieje z naszą twarzą i co się dzieje z twarzą naszego bliźniego. Kiedy nasza twarz spada, to jest złość, bracia, to nie jest gniew. No już mamy pierwszy taki zewnętrzny objaw, mieć zawsze lusterko przy sobie i popatrzeć, co dzieje się z naszą twarzą, kiedy wydaje nam się, że się gniewamy. Jeżeli nasza twarz spada, tak jak spadła twarz Kaina, jeżeli mięśnie nam się ściskają, obciągają nam się kąciki ust, zagryzamy zęby, zaciskamy pięści w kieszeniach, no, to mamy wątpliwości, czy to jest gniew, który sprawuje sprawiedliwość Bożą, czy to jest raczej złość. Rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego. I rzekł Pan do Kaina, czemże się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz twoja? A zaś jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Pamiętamy, co zrobił dalej Kain. Spadła twarz jego, a skutkiem było morderstwo, skutkiem było bratobójstwo. Tragiczny skutek, jaki wywołał gniew w sercu Kaina. A jaka była przyczyna? Gdybyśmy w jednym słowie mieli określić przyczynę, ja myślę, że chyba wszyscy zgodzimy się. Zazdrość była przyczyną gniewu. To jest najczęstsza, drodzy bracia, przyczyna gniewu. Pamiętajmy o tym, zaraz powiemy o pewnych zasadach odróżnienia gniewu, spróbujemy wyłuskać te istotne elementy odróżnienia gniewu od złości, ale już zanotujmy w naszej pamięci. Kiedy w naszym sercu pojawia się zazdrość, kiedy w naszym sercu pojawia się jakieś uczucie, bo on ma coś, czego ja nie mam, on zyskuje popularność, której ja nie mam, on zyskuje majątek, czy coś, co jest, bracia, tam już nie wiem, czy można mówić o prawdziwym gniewie. Tam jest zazdrość, tam musi być potem złość, a nie gniew. Zauważmy taką pierwszą sprawę. Ja myślę, że ten przypadek jest tak prosty, tak czytelny, tak klarowny, że właściwie nie musimy się nad nim w ogóle zastanawiać więcej. Mamy tu do czynienia z czystym przypadkiem złości. Złości, czyli tego rodzaju gniewu, którego przyczyną była zazdrość, a skutkiem było zabójstwo. Tragicznym skutkiem. Przedaliśmy się inny przypadek gniewu. Gniewu, który już może nam nie tak prosto przyjdzie ocenić. Pierwszej Księdze Mojżeszowej, 27 rozdział, od 43 do 45 wersetu przeczytamy. To jest historia Ezawa i Jakuba. Ezaw rozgniewał się na swego brata. Pamiętamy, jakie były przyczyny, ale przeczytajmy najpierw może te kilka wersetów, które mówią nam o gniewie. Przecież teraz, synu mój, mówi Rebeka do Jakuba, usłuchaj głosu mego, a wstawszy uciecz do Labana, brata mego do Haranu i pomieszkaj z nim przez jaki czas, aż ucichnie gniew brata twego, aż się odwróci zapalczywość brata twego od ciebie i zapomnij tego, coś mu uczynił, potem ja pośle, a wezmę cię stamtąd, bo czemuż mam was obydwu postradać jednego dnia. Rebeka pamiętała tragiczny przykład matki swojej Ewy. Ewa za jednym zamachem, w jednym dniu traciła dwóch synów. Jeden zabity, drugi morderca. Taka sama sytuacja. Byłby jeden zabity, drugi morderca. Dlatego, że zapaliło się gniewem serce brata Jakuba, zapaliło się gniewem serce Ezawa. Czy Ezaw miał rację, że się gniewał? Bracia Krętogłowe, może nie. Ale tak popatrzmy bliżej na tą historię. Popatrzmy na człowieka, który był pierworodny. Był pierworodny. Pierwszy się urodził. Byli bliźniakami. Ale wyszedł z łona matki jako pierwszy. Był tym, który otwierał łono matki. Był pierworodny. Ojciec poprosił go, słuchaj, ja udzielę ci błogosławieństwa. Idź, upoluj mi zwierzynę i przynieś mi tą zwierzynę, nagotuj mi potrawę, a wtedy ja ci będę błogosławił. Spożyjemy posiłek, sporządzimy pewne przymierze, jak gdyby przy posiłku, a następnie będę ci błogosławił. I kiedy Ezaw w dobrej wierze poszedł polować, tymczasem jego brat zabija go źrądko, jego matka gotuje potrawy, oszukuje, kłamie, mówi, że on jest, Jan jest Eza, syn twój, okrywa swoje ręce skórką z koźlecia. Bracia, wczujmy się w tę sytuację. Pomyślmy o sobie, jesteśmy w lesie, polujemy, a tam nasz brat w tym czasie zabiera dom, zabiera majątek, zabiera wszystko nasze. Co my robimy, jak przychodzimy do domu? Podczas gdy słusznie nam się należą wszystkie prawa. Ja myślę, że my to mamy takie ugruntowane pewne historie, już wiemy, znaczenie symboliczne, wszystko, to nam tak od razu łatwo powiedzieć, że nie miał racji, że się gniewał. Ja myślę, że miał rację, poniekąd, ale...
Sprzedał.
Tak. No, bracia słusznie tutaj zwrócą uwagę rzeczywiście, że przecież wcześniej pogardził tym pierworodcem, kiedy był głodny. Ale tak na bieżąco, w tym wypadku, kiedy tutaj wraca do domu, okazuje się, ojciec mu mówi, Jakub, brat twój, ubiegł cię, podstępem podszedł mnie, wziął twoje błogosławieństwo. Nie mam dwóch błogosławieństw dla pierworodnych, tylko jednemu mogę błogosławić. Ezaw płacze. Ezaw przychodzi do ojca i płacze, czy nie ma z drugiego błogosławieństwa, które mi mógłbyś dać? Ten człowiek to naprawdę bardzo przeżył. Zapalił się gniewem. Ale jest jeszcze coś jednego wspomniane. W jego sercu była zapalczywość, bo jest napisane, aż odwróci się zapalczywość brata twego. Jeżeli nasz gniew, który rodzi się w naszym sercu, powoduje nas do złych skutków, jeżeli w naszym sercu rodzi się myśl zabić, kiedy w naszym sercu się rodzi myśl uderzyć, kiedy w naszym sercu rodzi się myśl obmówić, powiedzieć coś złego o bracie, powiedzieć jemu tak, żeby mu aż pięty poszło, to bracia nie jest gniew. To jest zapalczywość, to jest gniew, to jest złość. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nasz gniew wywołuje złe skutki, prowadzi nas do grzechu, do reakcji, która wiadomo, że jest sprzeczna, bo przecież Ezaw znał prawo, które było dane Noemu, że kto przeleje krew brata, kto przeleje krew człowieczą, jego krew też ma być przelana. Że to jest grzech, że to jest zło. Jeżeli o to wiedział, a jednak w sercu jego była zapalczywość i zamysł, aby zabić, to bracia, to nie może być dobry gniew. To musi być złość. I jeszcze jeden przypadek ze Starego Testamentu. Jeszcze dwa pokażemy, ale jeszcze jeden z tej serii może. Zapisany w drugiej księdze Samuelowej, w 12 rozdziale. Historia jednego męża Bożego, który również zapalił się wielkim gniewem. I tu zobaczymy, że będziemy mieć jeszcze większe trudności w rozeznaniu, czy to dobry gniew, czy złość. Czytamy w drugiej księdze Samuelowej, 12 rozdział i 5 werset. Wtedy zapaliwszy się gniewem Dawid na onegoż męża bardzo rzekł do Natana, jako żywy pan, że godzien śmierci jest mąż, który to uczynił. Pamiętamy tę historię. Myślę, że nie muszę jej przypominać. Historię grzechu Dawida i historię napomnienia przez Natana. Subtelnego, wspaniałego napomnienia. Kiedy Dawid usłyszał o człowieku, który miał wiele owiec, który był bogaty, ale tam był jakiś inny biedak, który miał jedną owieczkę, poszedł do niego, daj mi tą owcę, ja sobie mam potrzebę zjeść, bo do mnie goście przyszli. Kiedy Dawid usłyszał, że taki jakiś był człowiek, grzesznik, no morderca, prawie że zabójca, taki złodziej, który ukradł taką owcę, no zapalił się gniewem. Bracia, nie miał racji? Miał rację, że się tak rozpalił gniewem. Że tak rzeczywiście zapałał gniewem, bo sprawiedliwość została pogwałcona. Jak od razu wiedział, co należy zrobić. Jaka kara jest przewidziana, że musi oddać podchórnie to, co ukradł. Wszystko wiedział. W jego sercu zrodził się szlachetny, bardzo dobry gniew. Tylko pamiętajmy jeszcze dalszy ciąg tej historii. Kiedy Natan mówi, ty jesteś tym mężem. Kiedy wygłasza mu mowę, która właściwie prowadziła do jednego. Bo mówił mu o karach, że jakie przyjdą na twój dom, że miecz nie będzie odjęty, że z twojego domu powstanie nasienie, które weźmie wszystkie twoje żony, założnice i wejdzie do domu twoich żon. Kiedy mówi o tych karach, to ja myślę, że prorok Natan na końcu miał dodać i śmiercią umrzesz. No, chyba nie było innej oceny dla grzechu Dawida. Przecież przestąpił trzy przykazania przestąpił swoimi uczynkami, które popełnił, bo cudzołożył, bo zabijał, bo pożądał. Drodzy braterstwo, myślę, że innego wyroku nie było dla Dawida. A jednak, kiedy Dawid dowiedział się, że o niego chodzi, to co? Zapalił się gniewem, mówi: jestem godzien śmierci. Zabijcie mnie, natychmiast ukamienujcie, przestąpiłem prawo Boże, zabijcie mnie, bo taka jest sprawiedliwość Boża. Rozgniewał się bardzo, że tak uczynił? Czy tak powiedział Dawid? Powiedział: zgrzeszyłem i przebacz mi, Panie Boże. I dlatego Natan rzekł do Dawida: Pan też przeniósł grzech twój, nie umrzesz. Tutaj pokazuje się dopiero prawdziwe uczucie Dawida. Kiedy dowiedział się, że sprawa dotyczy jego samego, w jego sercu nie było już gniewu. Już nie było reakcji na pogwałcenie sprawiedliwości. Że ja widzę pogwałcenie sprawiedliwości, ja widzę to, że prawo Boże jest nieprzestrzegane, dlatego ja się gniewam. Ale to zależy, kogo to dotyczy. Bo jak to dotyczy mojego przyjaciela, tego, którego ja lubię, ja z nim się spotykam, ja z nim mam dużo społeczności, to nie, brat, to jest jeszcze do zniesienia. Ale jak to dotyczy kogo innego, nie, to tutaj musi być sprawiedliwość Boża wykonana. Jeżeli nas dotyczy się taki gniew, ja mam wątpliwość, bracia, czy to jest gniew, czy to jest złość. Mam wątpliwość, trudno jest to ocenić, bo właściwie Dawid miał rację, że się rozgniewał, kiedy powiedział, że tam sprawiedliwość Boża została pogwałcona. Właściwie miał rację, ale ja myślę, że to był gniew ogólny. Bo kiedy jego sprawa dotyczyła, to umiał powiedzieć: zgrzeszyłem. A gdyby tak umiał tutaj powiedzieć, a może ten człowiek upadł, może byśmy jednak zastanowili się, jak tam z nim porozmawiać, jednak tak nie umiał rozumować. I tu jest oczywiście przykład klarowny, bo chodzi o kogoś i o mnie, więc to trudno, żeby się ktoś gniewał na samego siebie, to już nam trudno przychodzi na ogół taki gniew, ale częściej bywa tak, że umiemy się gniewać na swego wroga, a na swojego przyjaciela nie umiemy się gniewać, wręcz będziemy wybielać jego grzechy, jego upadki, natomiast będziemy się domagać, żądać i wręcz tutaj grzmieć o sprawiedliwość dla naszego wroga. To, bracia, to ja myślę, że to jest jedna złość, że to jest gniew obłudny, to nie jest gniew, który sprawiedliwy, sprawiedliwość Bożą, bo sprawiedliwość Boża jest absolutna. Jeżeli się domagamy sprawiedliwości, to tak względem naszego nieprzyjaciela, tak względem naszego przyjaciela, tak względem samego siebie. Taka jest sprawiedliwość Boża. I na koniec ze Starego Testamentu chciałbym pokazać jeden przykład gniewu, co do którego chyba znowu, ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że to był gniew słuszny i dobry. W drugiej księdze Mojżeszowej, przeczytałem 32 rozdział i 19 werset. I stało się, gdy się zbliżył, a mowa o Mojżeszu, gdy się zbliżył do obozu, że ujrzał cielca i tańce. A rozgniewawszy się bardzo, Mojżesz porzucił z ręku swoich tablice i stłuk je pod górą. Też trudny przypadek, można by powiedzieć tak na pierwszy rzut oka. Oto mąż Boży Mojżesz na górze otrzymał tablice sporządzone ręką Bożą, zapisane ręką Bożą. Tablice, które miały być znakiem i świadectwem przymierza, jakie zostało zawarte pomiędzy Panem Bogiem a narodem wybranym. Te tablice cudownie sporządzone, okupione jak gdyby 40-dniowym postem na górze, i wieloma modlitwami na pewno, oto teraz leżą pokruszone u stóp Mojżesza. Można by powiedzieć, że zapędził się chyba Mojżesz. Może za prędko to zrobił. Mógł położyć te tablice, zrobić swoje w obozie, a następnie tablice wsadzić do skrzyni. Czy mógł tak zrobić Mojżesz? Czy też Mojżesz wiedział, co robi? Ja myślę, że Mojżesz wiedział, co robi, i Mojżesz musiał rozpuścić te tablice. Kiedy zobaczył naród, który opływa w bałwochwalstwie, w ucztowaniu z cudzym Bogiem. Bo to, że Aaron powiedział: oto Bóg wasz, który was wywiódł z Egiptu, to było kłamstwo, to był fałsz. To nie był Bóg, który wywiódł ich z Egiptu. Nie tak dawno oglądałem film pod tytułem Mojżesz, który może ogólnie nie jest dobrym filmem, nie chciałbym go polecać, ale jedna scena jest pokazana bardzo sugestywnie. Właśnie scena tego bałwochwalstwa na pustyni, bałwochwalstwa, jakie popełniali Żydzi. My sobie tego nie potrafimy dzisiaj uświadomić, jak wyglądały kulty kananejskie, jak wyglądały te orgie, jak to wszystko rzeczywiście obrzydliwie wyglądało. Kiedy Mojżesz po 40-dniowym poście, po rozmowie ze świętością i z Bogiem, kiedy oblicze jego na pewno lśniło, bo tak jest później napisane, kiedy schodzi i swoim wiśniącym obliczem patrzy na tą obrzydliwą scenę, jaka tam się rozgrywała. Bo to nie był zwykły taniec i zwykły śpiew i to nie była zwyczajna, spokojna uczta. To była libacja, to była orgia, drodzy braterstwo. Kiedy to zobaczył, pomyślał, że ten naród nie jest godzien tych taniec. Że ten naród nie jest godzien przymierza. Myślę, że pomyślał to samo, co pomyślał Pan Bóg. Zrobił to, co zrobiłby Pan Bóg, bo dalej historia poświadcza to. Ale jedno w sercu Mojżesza pozostało. Miłość do tego narodu. Bo kiedy pamiętamy dalszą historię, wykonał sprawiedliwość. Powiedział, kto pański przystąp do mnie. Plemię Lewiego przypasało miecze, przeszli przez obóz, wybili kilkadziesiąt tysięcy albo kilkanaście tysięcy ludzi. Kiedy wykonał sprawiedliwość, kiedy z miecza jego nie uciekła jeszcze może krew brata, braci, wtedy mówi Mojżesz takie słowa. A gdy było nazajutrz, mówił Mojżesz do ludu, wyście zgrzeszyli grzechem wielkim, przeto teraz wstąpię do Pana, a za go ubłagam za grzech wasz. Wróciwszy się, wtedy Mojżesz do Pana mówił, proszę, zgrzeszył ten lud grzechem wielkim, bo sobie uczynili bogi złote. Teraz wtedy albo odpuść grzech ich, albo jeśli nie, wymaż mnie proszę z ksiąg twoich, któreś napisał. I rzekł Pan do Mojżesza, kto mi zgrzeszył, tego wymarzę z ksiąg moich, a teraz idź, prowadź ten lud, gdzie mi się rozkazał. Myślę, że wielkie, przepiękne świadectwo miłości Mojżesza. Wyobraźmy sobie znowu siebie w takiej sytuacji, kiedy wykonujemy gniew, kiedy wykonujemy sprawiedliwość Bożą, kiedy czynimy coś względem drugiego człowieka, względem zboru, względem i na drugi dzień stajemy względem tego zboru i mówimy, zgrzeszyliśmy wielkim grzechem, czy zgrzeszyłeś wielkim grzechem, chodź, będziemy się modlić, ja będę się modlił za tobą. I z naszych ust padają słowa szczere, Panie, to może ja umrę, to może ja nie będę żył, może ja nie będę w kościele, ale żeby ten brat, żeby ten zbór był w kościele. Jeżeli tak potrafimy zrobić na drugi dzień, to znaczy, że w naszym sercu był prawdziwy gniew. Gniew, który był reakcją na brak sprawiedliwości, ale gniew, który nie stłumił miłości. I tu bym przy zakończeniu tej naszej części starotestamentalnej powiedział takie dwie zasady, które muszą rządzić naszymi uczuciami, jeżeli chcemy powiedzieć, że nasze uczucie, które wyraża się czasami i w podniesionym głosie, wyraża się w powiedzeniu, że to jest niesprawiedliwość, że tak nie można postąpić, to muszą być pewne dwie zasady spostrzeżone, dostrzeżone, żebyśmy mogli powiedzieć, że to uczucie, które mamy w sercu, to jest gniew, a to nie jest złość. Pierwsza zasada, że słuszny gniew nie tłumi miłości. Jeżeli potrafimy to sobie powiedzieć, że mój gniew i moje uczucie, moja emocja, która powstała na skutek pogwałcenia sprawiedliwości, wywołała jakieś tam emocje, jakieś słowa, ale w niczym to nie zmieniło mojego stosunku miłości do mojego brata, to wtedy to był gniew. Jeżeli moja miłość została przytłumiona, jeżeli ja jestem skłonny prześladować, jeżeli wyciągać błędne wnioski, jeżeli skłonny jestem mówić kłamstwa, grozić, domagać się, żądać sprawiedliwości i wykonania kary, sądzę, że to nie jest gniew, tylko to jest złość. I druga zasada, analizujmy przyczyny naszego gniewu. Jedyną przyczyną gniewu może być pogwałcenie sprawiedliwości. Przeanalizujmy dobrze nasze stosunki z bratem, na którego się gniewamy. Popatrzmy na przeszłość, popatrzmy 5 lat, 10 lat do tyłu, może 2-3 dni. Co ten brat mi powiedział? Jaka tam była zaszłość? Gdzie by nasze drogi się zeszły? Gdzie, w jakim urzędzie może się czasami spotkaliśmy i nie tak podpisaliśmy jedną rzecz? Zastanówmy się, przeanalizujmy całą naszą przeszłość i odpowiedzmy sobie na pytanie, jaka jest przyczyna mojej emocji? Czy rzeczywiście jest nią tylko pogwałcenie sprawiedliwości? Tylko to, że ten człowiek nie przestrzega w tej chwili prawa Bożego? Czy tylko może jest to szyldem? Może jest to tylko tytułem? Może często buntujemy się przeciwko temu, że ktoś nie uznaje prawdy? Że ktoś nie rozumie takiej czy innej prawdy? Zastanówmy się, czy rzeczywiście nas to dotyka? Przeanalizujmy swoje na przykład stosunki z innym bratem, który tak samo wierzy. Czy nasze uczucia względem niego są dokładnie takie same, jak względem tego brata? Bo jeżeli nie, to poszukajmy prawdziwych przyczyn naszej złości, bo to nie jest gniew. Pamiętajmy, gniew może być reakcją tylko i wyłącznie na pogwałcenie sprawiedliwości i prawdy Bożej. Jeżeli są jakiekolwiek inne przyczyny, to to jest złość. Skoro mamy już takie dwie pewne zasady, a do nich moglibyśmy dołączyć to piękne przekazanie apostoła Pawła, że miłość nie jest porucza do gniewu. Często porywczy, energiczni jak Dawid czy inni. Takim był też apostoł Paweł. Wielcy mężowie Boży na ogół mieli bardzo wiele energii, która często ich rozpierała i też prowadziła do złych rzeczy. Ale tacy mężowie byli Panu Bogu potrzebni. Takim mężem widać był też apostoł Paweł, bo trzy przypadki gniewu, które przeanalizujemy, dotyczą właśnie jego. W Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, czytamy opis bardzo smutnego wydarzenia w życiu apostoła Pawła. Myślę, jedyne takie w swoim rodzaju właśnie takie wydarzenie w życiu apostoła Pawła. W 15 rozdziale przeczytam 36 wersetu. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnabasza: wróciwszy się, nawiedźmy braci naszych po wszystkich miastach, które byśmy opowiadali słowo Pańskie, jak oni się mają. Wtedy Barnabasz radził, aby z sobą wzięli Jana, którego zwano Markiem. Ale się to Pawłowi nie zdało brać z sobą tego, który był odszedł od nich z Pamfilii, a nie chodził z nimi na oną pracę. I wszczął się między nimi wielki gniew, tak iż odszedł jeden od drugiego, a Barnabas, wziąwszy z sobą Marka, płynął do Cypru, ale Paweł, obrawszy sobie Sylę, wyszedł, będąc poruszony łasce Bożej od braci. Wszczął się między wielki gniew między Pawłem i Barnabaszem, dwoma przyjaciółmi. Przecież Barnabasz był tym, który znalazł apostoła Pawła w Trojanie. Barnabasz był tym, który go przyprowadził do Piotra, kiedy wszyscy nie mieli zaufania jeszcze do apostoła Pawła, bo wiedzieli, że to był prześladowca. Barnabasz jak gdyby odkrył apostoła Pawła dla zboru, dla kościoła, a jednak wszczął się między nimi wielki gniew w pewnym momencie. Słowo tutaj użyte, greckie, jest nieco inne niż w liście do Efezjan. Ono znaczy orgidomeno, gniewać się. To słowo, które użyte do Efezjan. Natomiast tutaj jest paroksyzmos. Paroksyzm, a więc wielki gniew, pewien już taki gniew, który powoduje pewne emocje. Ja myślę, że to chyba nie był jednak dobry gniew. A przynajmniej nie po obu stronach. Nie wiem, chociaż tutaj to określenie, że Paweł, będąc poruczony łasce Bożej od braci, sugeruje, że jednak apostoł Paweł miał rację. Zwłaszcza, że o jego pracy dalej jest wspomniana, a Barnabasza nie. Ale w każdym bądź razie gniew pomiędzy braćmi, taki wielki gniew, że musieli się rozejść, to nie był dobry gniew. Nie wiem, po czyjej stronie był błąd, po czyjej stronie, chyba po stronie Barnabasza jednak był większy błąd, ale możemy ocenić, że ten paroksyzm gniewu, jak to jest napisane, nie był gniewem dobrym. Kiedy zagadnienia sposobu pracy nas dzielą, to nie jest dobry gniew. Myślę, że tutaj mamy jeszcze jeden przykład złego gniewu. Jeszcze raz to samo słowo, paroksyzmos, gniew w takim znaczeniu, jest użyte w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, ale nieco inaczej przetłumaczone. Czytamy historię z Dziejów Apostolskich 17 rozdziału, która mówi w 16 wersecie. A gdy ich Paweł w Atenach czekał, poruszał się w nim duch jego, widząc ono miasto poddane Bogu Państwo. Poruszał się duch jego, ale tutaj też jest słowo paroksyzmos. Miał wielki gniew w sercu, kiedy widział bałwochwalstwo. Ale przy tym przypadku się chwilę zatrzymamy. Co zrobił apostoł Paweł? Kiedy miał wielki gniew w sercu, od razu wziął tam, tak jak Pan Jezus, jakiegoś tam kija i rozwalał te posągi bałwochwalcze, wyganiał tych ludzi tam, rozpędzał, krzyczał: wy tu jesteście niegodni, żeby tak robić, postępować. Tak zrobił apostoł Paweł.
całkiem inaczej. Chodził, rozmawiał.
A w końcu, kiedy doszło już do tego, że miał możliwość powiedzieć kazanie, to znaczy na pewno od tego, wy tu jesteście wielkimi bałwochwalcami, patrzcie, jakie tu macie posągi pozłacane, wszystko, służycie drewnu i kamieniowi. Tak powiedział, no też nie. Zobaczył jakiś tam ołtarz nieznanemu Bogu i potraktował to jako temat swojego kazania. Bardzo łagodnie, bardzo ostrożnie. Ja myślę, że tu piękny przykład jest pokazany, jak objawia się właściwy gniew. I na potwierdzenie, że tak to jest, że tak to powinno być, przeczytam sobie dwa wersety z przypowieści Salomonowych, które nam mówią, podając zasadę, przyczynę, dlaczego apostoł Paweł tak postąpił, że postąpił według mądrości Bożej. Przypowieści Salomonowe, 12 rozdział, 16 werset. Gniew głupiego zaraz poznany bywa, ale ostrożny pokrywa hańbę swoją. Jeżeli nasz gniew daje się poznać od razu, jeżeli my na 3-4 dzisiaj, jak już tutaj nas coś denerwował, od razu wypowiemy nasze słowa gniewu, urazy, niechęci, żalu, to pamiętajmy, no twarde są słowa Pisma Świętego, ale one tak mówią, to jest gniew głupiego. A jeżeli jesteśmy ostrożnymi, jeżeli jesteśmy sprawiedliwymi, mądrymi, roztropnymi, to my pokryjemy hańbę. Apostoł Paweł nie ujawnił zaraz swojego gniewu. On powiedział, w sumie to, co chciał, to powiedział w tym kazaniu, ale jakże oględnie to zrobił, jak pięknie przemówił do nich. Powiedział, że Pan Bóg jest wszędzie. Pan Bóg napełnia wszystko, który wszystko uczynił. Jakby można było powiedzieć, że On jest zamknięty tutaj w tym jednym posągu. Przemówił do nich ich językiem, tak, żeby oni mogli zrozumieć delikatnie, wrażliwie. Gniew głupiego zaraz poznany bywa, ale ostrożny pokrywa prawdę, pokrywa hańbę swoją, nawet jeżeli dotknięty jest, nawet jeżeli pogwałcona jest sprawiedliwość względem niego. Jest taki ludzki sposób. Policz sobie do 10, a potem odpowiedz. Ja myślę, że dla chrześcijanina do 10 to za mało. Trzeba policzyć do 1000, może do 2, może do 2 dni, do 2 tygodni. Bracia, ja wielokrotnie na sobie to sprawdziłem. Jak coś mi dogryzie, gdzieś jakaś sytuacja konfliktowa, to dzisiaj już sobie upadam, co ja bym tu powiedział. Ja tak powiem. Już bym powiedział. Ale kiedy uda mi się powstrzymać? Powiem za tydzień, porozmawiam z tym bratem za tydzień, ale nie chodzę przez tydzień z tą myślą i nie noszę w sobie takiej, ja to i układam sobie na kartce, piszę sobie jakie argumenty ja mu tam użyję, co mu powiem, nie układam sobie tego, bo co czasami tak się potrafimy uprzedzać przez cały tydzień, ale zostawić tą sprawę i po tygodniu wrócić do tego brata i powiedzieć mu o tym, co się stało, a jeszcze wrócić po 2 tygodniach, to często okazuje się, że kiedy po 2 tygodniach wracamy, to właściwie nie mamy nic do powiedzenia. No, coś tam było, jakieś tam zajście, ale to właściwie nie ma żadnego znaczenia. A gdybyśmy od razu powiedzieli, to bracia, ile gorzkich słów byśmy mieli, ile smutku, ile żalu byśmy wyłuszczyli, a jak tak spokojnie o tym pomyślimy 2 tygodnie później, to nawet jeżeli był grzech, jeżeli było pogwałcenie sprawiedliwości, bo tak może być, powiemy to zupełnie inaczej za 2 tygodnie. Powiemy to naprawdę tak, jak Pan Bóg chciał, żebyśmy powiedzieli. Policzmy, bracia, do 1000, do 1000, policzmy do 2 tygodni, do 2 lat, liczmy sobie tak w sercu. Nie bądźmy głupimi, którzy zaraz dadzą poznać swój gniew. I drugi werset, który potwierdza nam tą prawdę, w przypowieściach Salomonowych, 19 rozdział, 11 werset. Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo. No jakże to powiemy, no, czy ja mogę przejść obok przestępstwa? A tak mówi przypowieści, tak mówi autor przypowieści, że ozdoba rozumu jest mijać przestępstwo. Są bracia grzechy, które warto minąć. Warto nie zwrócić na nie uwagi w danym momencie. Może znajdzie się odpowiedniejszy moment. Może jakoś inaczej, bo czasami rozdrubywanie każdego grzeszku, każdej sprawy, każdej malutkiego słowa, bo to, bo tamto, to bracia, to nie jest rozum. To jest drobiazgowość, a wielki rozum, rozum apostoła Pawła minął grzech. Widział bałwochwalstwo, chodził koło tych. No nie jeden powiedział, nie będę tutaj, od razu wychodzę stamtąd. No wielkich sukcesów apostoł Paweł Atena nie odniósł. Ale jednak Dionizy Areopagita i jeszcze kilka osób, Dorka zdaje się nazywała ta kobieta, która tam się nawróciła, jednak kogoś nawrócił. Nie powiedział od razu, nie pójdę, jak tam takie bałwochwalstwo, że chodził koło tych pomników, tam idę stąd, bo jeszcze tu mnie pobiją albo zabiją, albo nie będą chcieli mnie słuchać. Nie. Chodził, rozmawiał, wygłosił kazanie. Kiedy nie przyniosło skutku, albo przyniosło mały skutek, bo nie możemy powiedzieć, że nie przyniosło skutku, odszedł stamtąd.
Ale bracia, najpierw ile razy minął to przestępstwo? Ile razy przeszedł koło tego posągu bałwochwalczego? Czy my tak umiemy? Czy umiemy tą ozdobę rozumu mieć, jaką jest mijać przestępstwo? I tu bym myślał, że jest trzecia zasada taka wynika dla ocenienia, czy nasz gniew jest gniewem czy złością. Kiedy nasz gniew, nasza emocja jest niezależna od czasu, kiedy po roku nas będzie budziło się to samo uczucie. Uczucie szlachetne, niepogwałcone, nie gwałcące miłości, ale uczucie oburzenia, że taka rzecz się dokonuje. I ona będzie niezależna od czasu i od emocji, w jakim danym momencie jesteśmy, to jest gniew. Ale jeżeli nasze uczucia stygną, jeżeli nasze uczucia robią się takie, kiedy pojawia się ta osoba, kiedy już się inna osoba pojawia, to już nie, to już troszkę inaczej, to bracia, kiedy nasz gniew jest zależny od emocji, a zależny zwłaszcza od czasu, kiedy on w czasie się rozwija, albo zwiększa, albo zmniejsza, to ja myślę, że to nie jest, nie, to jest złość. I jeszcze jeden przypadek, który apostoł Paweł również zanotował w drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, przeczytamy słowa twarde apostoła Pawła, które są ilustracją tamtego wersetu, który zaczynaliśmy jako drugi świadek potwierdzenia, że można się czasami gniewać. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisze tak, 13 rozdział, a 10 werset. Przecież to pisze, nie będąc obecny, abym będąc obecnym nie musiał używać srogości według mocy, którą mi Pan dał, na zbudowanie, a nie na zepsowanie. Pamiętamy, jaka sytuacja była w Koryncie. Wielkie zamieszanie było w tym zborze. Wielkie kłopoty. Między innymi apostoła Pawła nie uznawali. Czy apostoł Paweł na 3-4 tam zaraz pojechał i zrobił porządek? A przecież miał wielką moc, bracia. Pamiętamy sytuację na Cyprze, kiedy jakiś tam mu się czarownik sprzeciwiał. Co się z nim stało? Ośle. Pamiętamy apostoła Piotra, kiedy Ananiasz i Safira sprzeciwili się Duchowi Świętemu i Prawu Bożemu. Co się stało? Umarli. Czy apostoł Paweł nie miał tak wielkiej mocy? Czy nie mógł tam wkroczyć według mocy, która mi jest dana, i zrobić tam porządek? Mógł. No, my to inaczej robimy. My to jesteśmy bardzo skłonni czasami do ingerencji. Zaraz byśmy, nie daliśmy ani czasu, chwilę temu zborowi, tylko zaraz byśmy tam pojechali, zrobili tam porządek. I może w naszym otoczeniu mamy czasami takie doświadczenia. Apostoł Paweł taki nie był. Apostoł Paweł wyraźnie pisze w pierwszym liście do Koryntian: prosiłem Apollosa, żeby pojechał do was. A Apollos nie chciał. Uznał, że to nie jest czas. Pozostawili ten zbór dlatego, ażeby sami znaleźli swoje rozwiązanie. Ażeby w tym zborze dojrzała myśl sprawiedliwa. Ażeby obroniła się sama prawda. Powiedzieli, że wszelka ingerencja z zewnątrz, nawet apostolska, a co dopiero jakiegokolwiek innego brata, czy to będzie nawet brat pierwszy, czy brat starszy, żadna ingerencja z zewnątrz, jeżeli ona jest nie w porę, bracia, nie pomoże. Pamiętajmy o tym. I tutaj apostoł Paweł okazał wielką mądrość za wściągnięcie gniewu, ale co zrobił? Znaczy za wściągnięcie reakcji, ingerencji w sprawie zboru w Koryncie, ale okazał gniew. Tak jak napisane jest to w tym 19 rozdziale, a 19 wersecie przypowieści, który mówi: gniew wielki okażuj, kiedy zawściągasz karanie, że na potem jeszcze surowiej będziesz karał. To myślę, że rodzice to wiedzą, że nawet jeżeli karę się dziecku odpuszcza, jeżeli zawiniło, to trzeba okazać gniew, że jednak mimo wszystko to nie jest dobre. No nie można, tam nic się nie stało. Nie stało się. Stało się. Gniew trzeba okazać dlatego, żeby nie była pogwałcona sprawiedliwość jedna, żeby było odczucie, że to jest niesprawiedliwe, to jest niedobre. Ale wtedy, kiedy odpuszczasz karanie, a to Paweł nie karał, nie przyszedł, nie ingerował w tym zborze, dopóki oni tam nie mieli porządku, nie przyjechał do nich. Przyjechał dopiero wtedy, kiedy ten zbór uregulował swoje sprawy, kiedy byli już we wspólnej miłości połączeni. Ja myślę, że nie tak do końca, znowu, bo te podziały nie tak prędko znikły na apollosowych, pawłowych i tak dalej, ale już byli w miarę pogodzeni jednak. Dopiero wtedy apostoł Paweł wszedł do tego zboru i mówił im słowa pocieszające: dobrze zrobiliście, że się pogodziliście. To myślę, było piękne zachowanie. Obyśmy my wszyscy chcieli to pamiętać i wszyscy bracia w Polsce również i bracia pielgrzymi chcieli te rzeczy pamiętać, bo często jednak te zasady są gwałcone, że jednak zanim zbór ma czas rozłożyć swoje sprawy, jest przeprowadzana ingerencja w tych zborach i ona nie przynosi nic dobrego. Myślę, że braterstwo wiedzą o tym najlepiej. I tutaj mamy ten kolejny przykład gniewu, który jest siódmym naszym przykładem, ale przykładem pozytywnym. I gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć, odróżnić ten gniew od złości, to tak jak powiedzieliśmy, powtórzmy sobie te trzy zasady, które powiedzieliśmy, które pozwolą nam odróżnić nasze, ocenić nasze uczucie, czy to jest gniew, czy to jest złość. Słuszny gniew nie tłumi miłości, słuszny gniew jest reakcją na brak sprawiedliwości i słuszny gniew jest niezależny od czasu i od emocji. Te trzy zasady, powiedziałbym, że one rozstrzygają w pewien sposób, czy to jest gniew, czy to jest złość. To są pewne próbniki, pewne testy, które my możemy poddać. Ale apostoł Paweł mówi, gniewajcie się, oceniliśmy już nasz gniew. Nasz gniew jest uczuciem słusznym, jest uczuciem dobrym. Apostoł mówi, gniewaj się. Jeżeli twoje uczucie jest dobre, gniewaj się. Ale co dalej pisze, nie grzeszcie. Czyli można się dobrym gniewem gniewać, a można zgrzeszyć. W jaki sposób? No myślę, że to wynika bezpośrednio z tego, co dalej pisze tam. Niechaj słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. No niektórzy to chcą rozumieć symbolicznie. Jeden brat tak mówił, miał takie przeżycie. Mówi, bracie, ja ci zapomnę tą sprawę. Ja ci przebaczę, ale jak słońce zajdzie. Jak słońce mojego życia zajdzie, to ja ci to dopiero przebaczę. Po śmierci. Nie, bracia, wtedy już nie będzie czasu. To jest nam się nie uda. Jeden brat opowiadał, takie przeżycie swoje miał. Nie traktujmy tego symbolicznie. Khomeini ma taką dewizę, kiedyś forum opublikowano jego myśl, że wrogom należy przebaczać. Jest przecież muzułmaninem, tam też jest kwestia przebaczenia, że wrogom swoim należy przebaczać, ale nie prędzej, jak zostaną powieszeni. My często takimi zasadami się kierujemy. Owszem, przebaczyć trzeba, ale nie prędzej, aż go ukaramy, aż mu dołożymy tak, że ma już po prostu wszystkiego dość. Aż go obmówimy, aż go oszukamy, zrobimy mu na złość. Nie, bracia, nie takie zasady. To jest gniew, który chociaż może być czasami słuszny, bo gniewamy się na brak sprawiedliwości, ale ponieważ my przedłużamy nasz gniew, ponieważ rozsycamy go, rozbuchamy ten ogień w sobie, to wtedy nasz gniew staje się grzechem, dlatego, że zaszło słońce. Ja myślę, że najlepiej to rozumieć literalnie, ten werset, że niech słońce nie zachodzi, jeśli się da. Jeśli mogę tylko, bracia, wyrównać, zmienić swoje uczucie, zachować sobie gotowość taką, że jakby dzisiaj była możliwość, to ja dzisiaj z tym bratem pójdę, porozmawiam, dogadam się, no żeby był spokój od razu. Taką gotowość w każdej chwili powinniśmy zachować. Przed zachodem słońca, literalnie, ja myślę, że w ramach 12 godzin naszego dnia, myślę, że to byłoby najlepsze, jakbyśmy tak literalnie rozumieli, a jeżeli symbolicznie, to jak najprędzej. Jak najprędzej usuń przyczyny gniewu w sobie i w bracie, jeżeli tak jest. Przy powieści, znowu sięgniemy do tej pięknej księgi, która nam bardzo wiele pięknych wskazówek udziela. 15 rozdział, a pierwszy werset. Mówią, jak uśmierzać gniew, a nie rozjątrzać. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. Pamiętajmy o tym. Jeżeli umiemy opanować nasze słowa, powiedzieć coś, jeżeli jest prawdą, jeżeli nawet jest coś słuszne, chcę komuś zwrócić uwagę, jeżeli umiemy to zrobić w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, nie od razu, zaraz na 3-4, bo mi się nie podoba, ja już muszę powiedzieć, nie, poszukajmy okazji, spotkajmy się z tym bratem, osobiście delikatnie mu powiedzmy, odpowiedź łagodna uśmierza gniew, a odpowiedź słowa przykre wzruszają popędliwość. I jeszcze jeden werset, w jaki sposób uśmierzać gniew. Bo bracia, my możemy robić tak, że będziemy rozjątrzać gniew, będziemy go zaogniać cały czas w sobie, zamiast uśmierzać, zamiast łagodzić. A Słowo Boże nam podaje wskazówki, jak łagodzić gniew. No, tutaj taka dość kontrowersyjna wskazówka jest przy powieści Salomonowej, ale ja myślę, że ona jest słuszna, to jest mądrość Boża, nie musimy się jej zbraniać. 25 rozdział 14 werset, to jest bardzo dobry werset, warto go pamiętać. Dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, a upominek za nas zagłożony gniew wielki uspokaja. No tutaj wielu serca się podnosi wątpliwość, łapówka, to nie wolno, bracia. Nie, pamiętajmy, że czasami miły podarunek, nawet niekoniecznie materialny, czasami jakieś dobre słowo, coś spowoduje, ktoś się gniewa na nas, no ma coś tam przeciwko nam. Czasami rozmowa na ten temat nic nie da, a jakiś tam dobry uczynek, dobre słowo, podarunek, ono zjedna serce. Zgarniajcie te węgla rozrzucone na głowę, ale uwaga, tak jak brat Michał Kopak kiedyś w pięknym wykładzie to powiedział, nie po to, żeby patrzeć, jak on się tam bije, zgarnijcie mu te węgle rozrzucone na głowę i patrzeć, jak go parzy, jak się pali tam, jak mu zaraz na złość zrobiłem, bo ja mu dobrze uczyniłem. Znaczy to nie o to chodzi, to nie są te uczucia. Zgarniajmy węgle rozrzucone, żeby go rozgrzać, rozpalić do nas, miło się go rozgrzać, rozpalić. To jest cel. Czyńmy dobrze tym, którzy nam źle czynią. Ale nie z tym uczuciem, że ja ci zrobię na złość teraz. Jak ja ci podam płaszcz w szatni tutaj, to ja ci zrobię na złość, bo ty mnie nie lubisz, a ja ci podam płaszcz, to ty będziesz się cały zwijał, jak będziesz wkładał ręce do tego płaszcza. No takie mamy uczucia czasami, ale to nie takie rozpalone węgle. Nie o takie rozchodzi rozpalone węgle. Chodzi o rzeczywiste dobre uczynki. O ten dar potajemnie zanadrza włożony, zanadrza nasze uczucia czasami, nawet jakieś słowo dobre, które zjedna człowieka. Ja też już próbowałem, no pochleb to nie jest dobrą rzeczą, ale czasami pochwała czyjegoś postępowania, kogoś to się na nas gniewa. Gniewa się na nas, zły jest, bo tamto, takie różne zaszłości. Czasami taka drobna pochwała, jakaś w innej sytuacji, delikatna, bo tak to pomyśli, że obuda, ale delikatna, tak, żeby tu niewiele się było co zorientować. Jak to mile tam gdzieś tak skoczy do serca i tak sobie pomyśli, no co tam rzeczywiście on czuje do mnie. Może on nie jest taki rzeczywiście zły dla mnie bardzo. Pamiętajmy, dar potajemnie dany uśmierza zapalczywość, a upominek zanadrza włożony gniew wielki uspokaja. I może mógłbym powiedzieć teraz coś przeciwnego, że może być wręcz przeciwnie, że my możemy pobudzać drugich do gniewu. Tak często robimy niestety, apostoł Paweł dawał ostrzeżenie dla rodziców. Rodzice, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych. My się wzajemnie możemy pobudzać do gniewu. My wiemy, jaki brat ma słabą stronę. Wiemy, że jak powiem tak, to on na pewno nie wytrzyma i wstanie i powie brzydkie słowo. Jak ja zrobię to, to on też zrobi tak. My wykorzystujemy takie elementy, bracia. Umiemy to wykorzystywać. Ja wiem, że w nas jest taka chęć, ale powstrzymajmy to. Powściągnijmy, a raczej starajmy się, czyńmy wszystko, aby nie pobudzać się wzajemnie do gniewu, a żeby zwracać sobie uwagę na grzechy, na złe rzeczy w taki sposób, żeby się emocje nie wyzwalały. To jest bardzo ważne. Nie pobudzać się wzajemnie do gniewu. I myślę, że stąd wynikają jeszcze dwie kolejne zasady. Zasady, które będą rządzić teraz, kiedy ten gniew, słuszny nawet, nie zostanie uznany także przez Pana. Bo może być tak, że nasz gniew jest słuszny, ale i tak zostanie uznany za złość. Jeżeli mamy gotowość do wpuszczenia w każdej chwili, gdyby dzisiaj przyszedł do mnie, w tej chwili i powiedział mi, no wiesz, słuchaj, no naprawdę, złe słowo mi się wyrwało, źle zrobiłem. Ja mówię, no nie ma sprawy, no, wszystko jest załatwione, w porządku, słuchaj, fajnie jest i na drugi dzień jesteśmy przyjaciółmi. Jeżeli mam taką gotowość w sercu, to jest dobry gniew. To jest taka słuszna reakcja na brak sprawiedliwości, która jest potrzebna czasami. Musimy ją okazać, ale jeżeli mam to cały czas takie uczucie, taką gotowość w każdej chwili odpuścić, to znaczy, że na mój gniew nie zaszło słońce, na moje rozgniewanie. I piąta zasada, jak powiedział, uczynić wszystko, aby zlikwidować przyczynę i to jak najprędzej. Nie czekać. Zlikwidować z odpowiedzią, z reakcją na gniew, to bracia poczekajmy. To czekajmy jak najdłużej. Ale usunąć przyczyny gniewu, jeżeli się da, jeżeli ode mnie ona zależy, jeżeli od brata czasami coś tam trzeba usunąć, zlikwidować jak najprędzej, jeszcze najlepiej dzisiaj. Jeżeli tymi zasadami będziemy się kierować, to mamy szansę. Mamy szansę, jakkolwiek pamiętajmy. 7 przypadków gniewu rozpatrzyliśmy. Z tych 7, 4 były, to była złość, 4 przypadki złości, a 3 przypadki gniewu. No to już powinno być samo dla nas ostrzeżenie, że jak się będziemy gniewać, to częściej zgrzeszymy, niż jakbyśmy się w ogóle nie gniewali. To jest taka prawda. Może lepiej byłoby zatem się zastanowić, czy się zagniewać, czy się nie zagniewać. Apostoł Paweł pisze takie słowa w tym samym liście do Efezjan, a nie upijajcie się winem. Ja myślę, że to literalnie tak można potraktować, że po prostu nie powinniśmy być pijanicami wina. Ale wino jest pięknym symbolem w Słowie Bożym. Wiemy czego? Proszę? Jest symbolem prawdy, ale jest też symbolem objawienia Pana, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego. Jest symbolem wina, nalewanie komuś tego kielicha. No my to tak byśmy często przymuszali kogoś do picia i sami może czasami pili, tak upijali się tym gniewem. Tak bardzo chętni jesteśmy do pielęgnowania. Apostoł Paweł tak pisze w tym liście do Kolosan, w dalszej jego części. Chciałbym, żeby te słowa zostały w naszych umysłach jako zakończenie tego rozważania. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta. Nie delektujcie się tym gniewem, tym rozważaniem różnych sytuacji, słów powiedzianych, gdzieś tam zasłyszanych. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Żebyśmy idąc z tego miejsca do domu śpiewali po drodze sobie pieśni, które utkwiły nam w umyśle, bądź co w sercu, niekoniecznie melodię, ale może rozważali ten temat, który ktoś nam zaszczepił, może to badanie, to pytanie, które nam tutaj zostało, może jakąś miłą rozmowę z bratem, żebyśmy tą pieśń nieśli do domu z tego nabożeństwa, zamiast gorzkich słów, zapalczywości, zamiast gniewu i wina, którego będziemy sobie tak chętnie właśnie udzielać wszyscy i raczyć się winem lub gniewu. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie napełnieni duchem. Amen.
Thank you.
modlić. Chcemy Ciebie uwielbiać w mocy i łasce Ducha Świętego. Chcemy Ci mówić, Ojcze, o naszej wielkiej miłości dla Ciebie i dla dzieci Twoich. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam zrozumienie prawdy i że dałeś nam łaskę społeczności, chociaż wielu jej nie ma. W wielu samotnościach, chorobach, w starości, Ojcze, swoich pogrążeni, miej na względzie te osoby, ci, którzy są starzy, którzy są chorzy, którzy już nie mogą uczestniczyć w społeczności, bardzo potrzebują Twojej opieki w swoich chorobach. Ojcze łaskawy, błogosław wszystkie dzieci Twoje, które potrzebują opieki w swoich upadkach, w swoich doświadczeniach i kiedy są kuszeni. Wtedy, Ojcze, pokazuj też drogę i nam również, kiedy znajdujemy się w takich sytuacjach. Błogosław zbór ten, w którym się znajdujemy. Błogosław wszystkie zbory dzieci Twoich, ażeby one były oświecone prawdą Twoją świętą i ażeby były błogosławione jednością. Ojcze, jednością prawdziwą, jaka wynika z mocy Ducha Świętego, a nie ze słowa, nie z przemilczenia, nie z sprawiedliwości. Ojcze kochany, prosimy Cię o błogosławieństwo też dla całego rodzaju ludzkiego i o królestwo Twoje w imieniu Jezusa Chrystusa.